Podwójny blok. Serwis siatkarski w Polskim Radiu Białystok.
Dobry wieczór, jest 19.45. Witamy Państwa w ostatniej w tym sezonie audycji Podwójny Blok. Barbara Sokolińska.
Marcin Mazewski.
A program realizuje Mariusz Woroniewski. No to zaczynamy.
Ta niedziela jest wyjątkowa. Poznaliśmy dziś bowiem nowego, starego mistrza polskich siatkarzy w wielkim finale Plus Ligi Jastrzębski Węgiel. W trzech meczach triumfował nad Wartą Zawiercie, to znaczy dwa wygrał, raz w międzyczasie przegrał, ale generalnie 2-1. I o tej rywalizacji porozmawiamy na początku naszej audycji. Podsumujemy też krótko całe rozgrywki, włącznie z występem Ślepska Malów-Suwałki.
I zajrzymy też do męskiej i kobiecej pierwszej ligi. W tej pierwszej finał jeszcze przed nami, uchylimy jednak rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o skład Reabasu Białystok w następnym sezonie. W drugiej, czyli w kobiecej pierwszej lidze, zakończył się dziś naprawdę niesamowity i pełen emocji turniej finałowy i wiemy już, który z tegorocznych rywali KS Basu Białystok w przyszłym roku wystąpi w Tauron Lidze.
A więc sporo do omówienia, nie tracimy czasu i zaczynajmy. A więc tak, jak już powiedzieliśmy, Jastrzębski Węgiel po raz drugi z rzędu został mistrzem Polski. Po bardzo ciekawej, choć dość nierównej rywalizacji, Jastrzębianie pokonali w trzech meczach Wartę Zawiercie. W pierwszym meczu Jastrzębski wygrał na wyjeździe 3-0, wczoraj przegrał u siebie 1-3 i o wszystkim decydowało w zasadzie dzisiejsze spotkanie, wygrane przez podopiecznych Marcelo Mendeza 3-1. MVP tego spotkania, tego pojedynku, został atakujący Jastrzębskiego Węgla Francuz Jean Patry, który niewątpliwie był liderem tego zespołu we wszystkich trzech spotkaniach.
Tak, zgadzam się, choć w mojej opinii zespół Jastrzębskiego Węgla miał wielu bohaterów nieoczywistych, bo tam każdy z zawodników dokładał po swoim kamyczku i z tego robiło się naprawdę dobre granie w siatkówkę, bo tam i Tomasz Fornal robił swoje i Jurij Gładyr, MVP pierwszego wygranego przez Jastrzębian spotkania. I Rafał Szymura, który tak naprawdę gdzieś tam z tylnego siedzenia, bo on przez większość sezonu nie grał w pierwszej szóstce, ale na te najważniejsze mecze wszedł i w cudzysłowie robił robotę.
I właśnie to jest to, co powinno charakteryzować mistrza, więc równy zespół, który ma wielu, no właśnie, ludzi odpowiedzialnych, którzy chcą brać ciężar na swoje barki, kiedy nie idzie. I właśnie wszyscy mieli, i Fornal miał słabszy moment, i Patry miał słabszy moment, ale koniec końców to wszystko zebrało się do kupy, no i jest efekt.
Tak, któryś z kolegów zawsze nadrabiał za tego, który popełnił błąd wcześniej, ale może jeszcze o samej tej rywalizacji, bo rzeczywiście te mecze takie może nie były jednostronne, ale... Czy one były ciekawe, Marcin, twoim zdaniem, te mecze finałowe?
Mecze były bardzo ciekawe, natomiast ja tutaj bym wrzucił jednak kamyczek do sędziowskiego stolika.
Chodzi ci o wczorajszy mecz.
Tak, jeżeli chodzi o trzy drużyny, które grały w finały, to ten zespół sędziowski był zdecydowanie tutaj najsłabszy. Tak, piłka w zasadzie decydująca, meczowa, niesprawdzone ustawienie. Był to błąd w tym ustawieniu, nawet podwójny, bo jeszcze potem Cleverno, który atakował, przeszedł stopą linię środkową. No, powinni to sędziowie wyhaczyć. Nie zrobili tego.
To jest jedno, a absurdalne jest to, że mamy całe boisko obstawione kamerami, które mogą sprawdzić wszystko, nawet takie rzeczy bardzo delikatne i drobne, jak dotknięcie, muśnięcie palca w bloku. A jeśli widać na kamerach ewidentny błąd ustawienia, to już tego w challenge'u sprawdzić nie można.
No a to wszyscy widzieli. Zawodnicy Popiwczak tam od razu sugerował biegu, zanim
tak,
piłka została dotknięta.
Tak, zawodnicy Zawiercia to bardzo dobrze widzieli. No i szkoda, czy to mogło wypaczyć, jakby Jastrzębski dzisiaj przegrał z Zawierciem, to myślę, że poniekąd mógłby trochę na to zrzucać. Ale wczoraj przegrali, dziś się podnieśli, wygrali, są mistrzami Polski po raz drugi z rzędu. Wielkie gratulacje.
Czy zasłużenie? Myślę, że jednak tak.
Tak, ja też myślę, że zasłużenie. Dobrze, w tym tygodniu rozstrzygnęła się nie tylko rywalizacja finałowa, ale także o trzecie miejsce. Zajął je Projekt Warszawa, który w ten sposób podsumował naprawdę bardzo dobry sezon w swoim wykonaniu, choć trochę cieniem rzuciła się na niego dyspozycja w półfinałach. Moim zdaniem, gdyby zespół Piotra Grabana zagrał choć w połowie tak dobrze z Wartą w półfinałach, jak w meczach o brąz z Resowią, to dzisiaj no na pewno to srebro już miałby w kieszeni. No, oczywiste. A co by się w finale zdarzyło, to kto już to wie.
To możemy gdybać, ale ja pamiętam, tydzień temu rozmawialiśmy, ja stawiałem właśnie w tym pojedynku o trzecie miejsce na Projekt Warszawa. No i miałem rację.
Tak, Projekt Warszawa tak naprawdę nie dał tutaj żadnych złudzeń zespołowi z Rzeszowa, który chyba może zakończyć ten sezon dużym rozczarowaniem, bo mimo tego, że w gablocie Puchar Cef po raz pierwszy dla polskiego klubu, to jednak to miejsce poza podium i przede wszystkim to, że w przyszłym sezonie nie będzie mógł występować w Lidze Mistrzów, tylko znowu w Pucharze CEF, także co najwyżej powtórzy swoje osiągnięcie.
Jeżeli jeszcze o tym meczu o brąz, no to warto podkreślić Bartek Bołądź, a więc no, chyba cały czas potwierdza trenerowi, selekcjonerowi Grbiczowi, że to ja chcę być na tych igrzyskach.
Tak, tutaj będzie ciekawa rywalizacja o to miejsce dla drugiego atakującego, bo pierwszy chyba nikt nie ma wątpliwości, że będzie to Bartosz Kurek. Łukasz Kaczmarek z tą taką dziurą swoją w połowie sezonu. Tutaj taki duży znak zapytania, chociaż to ulubieniec Nikoli Grbicza, ale po tej dyspozycji Bołądzia, po tej dyspozycji Karola Botryna, może nie w tym ostatnim, dzisiejszym meczu, ale jednak w przeciągu całego sezonu, to myślę, że ta rywalizacja będzie naprawdę ciekawa. Dobrze, to tyle o meczach medalowych, a skoro podsumowujemy Plusligę, no bo ona tak naprawdę dzisiaj się zakończyła, to porozmawiajmy jeszcze chwilę o Ślepsku Malów Suwałki. Białoniebiescy zajęli ostatecznie 11 miejsce po wygranej w starciu o tą właśnie pozycję z Barkowem Karzany Lwów. I Marcin, to jest dobry wynik dla Suwalczan, zły czy na miarę możliwości?
Obawiam się, że to jest jednak na miarę możliwości, taka jest brutalna, szczera prawda. A jeżeli chodzi o sam wynik tego meczu, 11 miejsce, no to można powiedzieć, że to jest sukces, dlatego że Karzany i Ślepsk dzieliło aż 9 punktów miejsce 11-12, a tutaj odrobili to w dwóch meczu.
Ja szczerze mówiąc myślałam, że Ślepsk tę rywalizację przegrał miejsce 11, bo Barkom momentami w tym sezonie wyglądał bardzo dobrze. Ślepsk mnie zawodził, wielokrotnie mnie zawodził, chociaż też sprawił pozytywne niespodzianki, bo wygrał parę meczów chociażby z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, która w kryzysie, ale jednak wciąż była to Zaksa. I tak, taka to była sinusoida. Raz białoniebiescy dawali nadzieję swoim kibicom, wygrywając mecz, którego teoretycznie nie powinni byli wygrać, a później przegrywali takie starcie, które się wydawało oczywiste, że dopiszą sobie przed nim 3 punkty.
Ale generalnie końcówka to była taka długa, prosta, gdzie Ślepsk punktował, zdobywał punkty, grał naprawdę nieźle, rozpędzał się, no szkoda, że ten sezon się zakończył, ale jeżeli tak mam oceniać mężczyznę, no to skończyli dobrze. Tak. Mężczyźni skończyli dobrze.
A co w przyszłym sezonie? Jak myślisz?
Następny sezon będzie trudny.
Już bardzo trudny.
Te nowinki transferowe do nas dochodzą, o nich jeszcze cały czas w kuluarach się mówi. Myślę, że nie będzie źle.
Dobrze, to taką pozytywną myślą zakończmy wątek Plusligi i teraz porozmawiajmy o pierwszej lidze, czyli zapleczu Tauron pierwszej lidze, przepraszam, czyli zapleczu Plusligi. Trochę się z tej zakałapućkałam. W tej Tauron pierwszej lidze rozgrywki wciąż trwają. W tym tygodniu poznaliśmy finalistów. To MKS Będzin, który pokonał Wisłę Bydgoszcz i BBTS Bielsko-Biała, który chyba jednak dość nieoczekiwanie w 3 meczach był lepszy od Arki Chełm. Ta Arka Chełm miała dość duży apetyt na awans do Plusligi, będzie się musiała jednak przynajmniej w tym sezonie obejść z makiem. Pierwsza odsłona finału, w którym gra się do 3 zwycięstw w środę. Marcin, kto faworytem twoim zdaniem?
Moim zdaniem MKS Będzin i cała runda zasadnicza i ta podstawowa i pierwsza rewanżowa i tak samo tutaj gładko dosyć przychodzą wszystkie playoffy i ten finał myślę, że też wygrają.
Tak, to jest zespół, który w zasadzie nie ma wpadek. Chociaż trzeba przyznać, że zespół, który wejdzie w tym roku do Plusligi, będzie miał bardzo ciężko, bo w przyszłym sezonie będą spadać z niej aż 3 zespoły, a wszystkie te zespoły, które już mają zagwarantowany udział w najwyższej klasie rozgrywkowej, już te składy mają skompletowane. Dobrze, na 9. pozycji Tauron pierwszą ligę już kilka tygodni temu zakończył Reabas Białystok. Marcinie, udało ci się dzisiaj rano porozmawiać z prezes Joanną Szeszko. Może coś wyciągnąłeś, jakieś smakowite kąski transferowe?
Czy smakowite? Część potwierdziliśmy już tak oficjalnie tego, co się mówiło, szeptało. No zresztą, posłuchajmy.
Sezon za nami, długi, ciężki, skończony tak, a nie inaczej. Chociaż ze względów sportowych zbyt wielu zastrzeżeń prezes nie powinien mieć.
Raczej nie. No skończył się jak się skończył, troszeczkę przewrotnie, nie po naszej myśli. No ale cieszymy się, że z sezonu na sezon małymi krokami idziemy do góry, więc oczko wyżej znaleźliśmy się w tym sezonie. Pomału, pomału, z czasem mam nadzieję, że będziemy się piąć i będziemy coraz wyżej.
Czyli zmiana trenera to nie było tak, że trener nie zrobił playoffu i ucieka?
Nie, decyzję trener Andrzejewski podjął już troszeczkę wcześniej odnośnie przejścia. Oczywiście to nie było nagłaśniane, no bo trzeba było sezon dokończyć. No takie są koleje sportowców, trenerów, zawodników. Z tym się liczyliśmy, że wcześniej czy później, czy zawodnicy, czy trener na pewno będą chcieli szukać innych klubów. Też może będą chcieli się rozwijać. Więc o tej decyzji wiedzieliśmy wcześniej. To nie jest kwestia tego, że nie graliśmy w playoffach. Życzymy trenerowi Andrzejewskiemu jak najwięcej sukcesów oczywiście. No ale na jego miejsce trzeba było poszukać nowego trenera. No mam nadzieję, że też jako młody, ambitny trener postawi poprzeczkę zespołowi dość wysoko, tak żeby to, co jest założone w klubie, to pięcie się właśnie po tych szczeblach w tabeli.
To powiedzmy, kto to jest, Łukasz Jurkoś.
To jest Łukasz Jurkoś, były zawodnik rozgrywający, który ma też swoją karierę i siatkarską dosyć bogatą, więc mam nadzieję, jako trener będzie też dobrze się sprawiał.
Wiemy też już, że trener Krzysztof Andrzejewski do Arkichem zabiera ze sobą gwiazdę, można powiedzieć, Reabasa Białystok, atakującego Jędrzeja Gosa. To chyba duże wyzwanie, żeby zastąpić takiego zawodnika.
Oczywiście. Filar zespołu i mentalnie, sportowo, także to jest taki wzór do naśladowania, siatkarski wzór. Trochę na pewno szkoda, ale jak mówię, w sporcie jest tak, że zawsze się idzie gdzieś do lepszej drużyny, gdzieś może grać o wyższe cele. Też Jędrzejowi życzymy jak najlepiej, jak najwięcej sukcesów. No i na jego miejsce też wiadomo było, że trzeba będzie kogoś szukać. To nie jest taka łatwa sprawa, ponieważ nie jesteśmy klubem z najwyższej półki pod względem budżetowym, więc trzeba było tak wszystko połapać, żeby ta jakość do ceny była równie dobra jak za Jędrzeja Gosa.
Udało się to zrobić?
Chyba tak. Znaczy nie mogę powiedzieć, że tak oczywiście i będzie super i ktoś przyjdzie jeden do jednego i nigdy nie wiadomo. Ale mam nadzieję, że to też będzie bardzo dobry transfer.
Mówimy już, kto to?
Nie, jeszcze nie mogę powiedzieć. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to bardzo proszę, żeby śledził nas w mediach społecznościowych. I tam zawsze można czegoś ciekawego się dowiedzieć.
Dobrze, to utrzymujemy ten królewski transfer cały czas jeszcze w tajemnicy. Jak teraz wygląda praca zarządu? Bo siatkarze, wiadomo, odpoczywają.
Siatkarze odpoczywają, niestety w zarządzie praca jest przez cały rok, 24 na dobę. Wiadomo, jak to jest, trzeba spiąć budżet, to jest najważniejsze.
A więc szukanie sponsorów, a nie zawodników, bo ci już podpisani.
To jest w siatkówce, że ten sezon transferowy tak naprawdę to on już się zaczyna na początku stycznia i to już jest czasami późno. Także zawodnicy już są, nie mogę wszystkiego zdradzić. Proszę nas cały czas śledzić, ale cały czas pracujemy nad tym, żeby ta drużyna cały czas się pięła do góry.
No i tak to się udało, tylko tyle wyciągnąć z tajemniczej bądź prezes Joanny Szeszko. Dobrze, zostawiamy męską siatkówkę teraz na boku, przechodzimy do kobiet, i porozmawiajmy o tym, co działo się w turnieju finałowym właśnie pierwszej ligi siatkarek. Przypomnijmy, że o włos od awansu do niego były zawodniczki KS Basu Białystok, które niestety przegrały w playoffach z KS-em Piła 2 razy po 2-3. Jak się okazało, przegrały z późniejszym wicemistrzem.
Tak, dzisiaj zakończył się dosłownie kilkanaście minut temu ten turniej finałowy w Nowym Dworze Mazowieckim i to, co chyba najbardziej wszystkich interesuje, mistrzem i zespołem, który awansował do Tauron Ligi, jest Sokół Mogilno, który wygrał ten naprawdę znakomity turniej. Myślę, że to była wspaniała reklama kobiecej siatkówki. I tutaj taka pogrom faworyta, bo Nowy Dwór Mazowiecki wygrał w Cuglach fazę zasadniczą, a tutaj niestety turniej zweryfikował trochę te marzenia.
Zweryfikował i tak patrząc na te cztery drużyny, to Imielin był dostarczycielem tak naprawdę punktów w tym finale, ale był w tym finale. Barbara, tutaj taki kamyczek mały do KS Basu.
Tak, był. Niestety. Myśmy też mogły tam być, ale nie byłyśmy.
A tak naprawdę z tych pozostałych trzech drużyn, każda mogła wejść i to by nie było wielkie zaskoczenie.
Tak, ale Mogilno naprawdę bardzo mi zaimponowało. Pierwszego dnia wygrało bardzo trudny mecz z KS Piłą 3-1, potem z Imielinem 3-1 i dzisiaj musiało wygrać co najmniej dwa sety z Nowym Dworem, żeby triumfować w całych rozgrywkach i przegrywały 0-2. Jakby przegrały 0-3, to spadłyby nawet na trzecie miejsce, ale dziewczyny naprawdę wzięły się do roboty, pokazały mnóstwo serducha, mnóstwo charakteru i wygrały Tauron Ligę, awansowały do Tauron Ligi, wygrały pierwszą ligę, a zobaczymy, co będzie w przyszłym sezonie, także z KS Bas Białystok. I to byłoby na tyle, Marcin i drodzy słuchacze, w tym sezonie, jeśli chodzi o podwójny blok audycji siatkarską w Polskim Radiu Białystok. Dziękujemy Państwu.
Dziękujemy. Kto wie, być może do usłyszenia, a na pewno będziemy się słyszeć w serwisach chociażby sportowych.
Barbara Sokolińska.
Marcin Mazewski.
Do usłyszenia.
Podwójny blok. Serwis siatkarski w Polskim Radiu Białystok.